Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiam widzów Telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maria. Zapraszam na rozmowę niedokończone. Dziś temat dyplomacja i bezpieczeństwo. Naszym gościem jest pani Anna Fotyga, poseł Parlamentu Europejskiego. Witamy bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Pani poseł była też ministrem spraw zagranicznych, przewodniczącym Komitetu Integracji Europejskiej, szefową Kancelarii Prezydenta i posłanką do naszego Sejmu i teraz już kolejna kadencja w Parlamencie Europejskim. Ale może zanim te sprawy, które dotyczą tak bezpośrednio dyplomacji i bezpieczeństwa, tego co dzieje się w Europie i jak Polska reagować będzie, czy jak Polacy reagować będą chociażby na wybory do Parlamentu Europejskiego, chciałem zapytać, jak pani ocenia strajk nauczycieli? Bo rozpoczął się. Związki długo pertraktowały z rządem, ale chyba te dwie strony się nie do końca spotkały. Każdy może do końca wyczekiwał i pani ocena tej sytuacji.
Ja bardzo oczekiwałam porozumienia. Muszę powiedzieć, że naprawdę bardzo liczyłam, że do tego porozumienia dojdzie ze względu na swoją historię, bo jestem człowiekiem Solidarności. Cieszę się, że doszło do porozumienia między rządem a Solidarnością. To jest dosyć naturalne. Wiem już teraz, że strajkowało około trochę mniej chyba niż 50% placówek. To jest dużo. To jest dużo i ja muszę powiedzieć, że martwi mnie to.
Niektóre dzieci dopiero wrócą do szkoły, bo tak nauczyciele powiedzieli rodzicom za 2,5 tygodnia, więc
ojcze,
co
ja
z
miałam
egzaminami, co z dziećmi i młodzieżą?
Ja miałam w życiu wielkie szczęście naprawdę, bo i sama i w procesie wychowania moich dzieci trafiałam na po prostu genialnych, wspaniałych nauczycieli, którzy naprawdę pomogli mi rozwiązać wiele problemów, bo przecież wychowaniu dzieci problemy to jest sprawa naturalna i ja po prostu zawsze miałam taką bardzo kompetentną pomoc i nie mam wątpliwości, że status nauczycieli powinien wzrastać, ale jestem przyzwyczajona właśnie do tej odpowiedzialności. Ja przyznam uczciwie, że po prostu sobie nie wyobrażam stresu, zwłaszcza tych dzieciaków, które po raz pierwszy do egzaminów przystępują. To jest coś niewyobrażalnego.
Ja tak słyszymy, że może egzaminów nie będzie.
Te dzieci są i tak zestresowane. One przypuszczam od wielu miesięcy już się stresowały i denerwowały tym. Mamy do czynienia z rządem, a w ogóle nasze ugrupowanie polityczne od początku swojego istnienia promuje, afirmuje program społeczny. To my jesteśmy tymi, którzy chcą, żeby stan, kondycja różnych grup polskiego społeczeństwa, które jakoś były pozostawione samymi sobie i zapomnianymi, żeby ich los się poprawiał. I to dotyczy również nauczycieli. Przecież po trzech, niemal więcej niż trzech latach zerowych podwyżek przy całkowitym milczeniu przywódców, pana Broniarza i osób, które go wspierają. Nic się nie działo za rządów Platformy i PSL. Nie było żadnych podwyżek, były zamrożone płace. To za naszych rządów ten proces powoli rozpoczął się. Ja chcę przypomnieć, że pierwsze, co wprowadzaliśmy, to program 500+, i on też nie był kompletny, dlatego że stan budżetu pozwalał tylko na pewne, chociaż dość śmiałe kroki. Przypomnę, że nasi przeciwnicy cały czas mówili, że nie ma mowy, że budżet tego nie wytrzyma, że to jest głupota. Jednak rząd wykazał determinację i w miarę poprawy budżetu zrobił dalszy krok, czyli zostały przyznane podobne z korzyści dla pierwszego dziecka. Jestem przekonana, że tak samo jest, że po prostu jest to dobra wola i determinacja rządu, żeby poprawiać kondycję nauczycieli, ale to w tej chwili jest zwłaszcza przy użyciu argumentu o praktycznie paraliżu szkół, o potwornym stresie dzieciaków. Proszę Państwa, przecież my znamy badania. Ja jestem matką, jestem babcią. Ja się bardzo interesuję kondycją dzieci, ich stanem psychicznym, odpornością na różne stresy. Prawdę powiedziawszy, martwię się tym dosyć. A w tej chwili serwujemy im, naprawdę serwujemy. Widzę, że pan Broniarz et consortes próbuje to rozegrać w ten sposób. Ja naprawdę apelowałabym do nauczycieli o trochę wiary, bo w przeciwieństwie do poprzednich rządów związki zawodowe, zarówno ZNP, jak i Forum, mają do czynienia z partnerem rządowym, który naprawdę chce poprawiać kondycję społeczną, w tym sfery budżetowej.
Pytanie, czy to nie są takie zagrania stricte polityczne?
Są, tak to oceniam.
Bo można powiedzieć, że rzeczywiście wiele już się stało, tak jak pani minister mówi, no ale bo może tak myślą, że rozwiązanie to strajk. Rolnicy też wychodzili raz, drugi. Warszawę próbowali blokować, mają dopłaty do krów, do świń, chociaż
to
też...
To jest zupełnie inna kwestia.
Bo to niektórzy tak na skróty i w taki nawet bardzo ordynarny sposób różnego rodzaju dopiski robią do artykułów.
To jest wyjątkowo wulgarne.
Ale wiemy, że Niemcy, Francuzi czy inni, prawda, duzi gracze mają takie dopłaty i nikt z tego nie robi, jakieś nie ośmiesza tego, takiej propozycji.
Ojcze, my europosłowie Prawa i Sprawiedliwości rozmawialiśmy o tym już wiele miesięcy temu, analizujemy i wiemy, że są takie możliwości. To jest po prostu program, po który nie zdecydowano się sięgnąć w poprzedniej perspektywie finansowej, kiedy negocjował to rząd Platformy Obywatelskiej PSL. Pan prezes Jarosław Kaczyński mówił o tym w Kadzidle, jak najbardziej odpowiednim, pięknym miejscu do przedstawienia tego programu. To jest oczywiste, że musimy po to sięgnąć i te komentarze, że chodzi o poprawę bytu zwierząt, a pomija się ludzi, to jest po prostu wstyd. To jest tak wulgarne, że naprawdę trudno mi w ogóle tego słuchać. Polskim rolnikom przysługują tego typu dotacje. Będziemy się o nie starali. To jest normalne. Nie widzę powodu, dla którego polski rolnik i dobra żywność produkowana w małej skali, w małych gospodarstwach, na własny użytek i na użytek tych, którzy chcieliby tego typu żywność kupować, to jest oczywistość. Niemcy mają, Włosi mają, Rumuni mają coś takiego, a u nas po prostu odbywa się, jak to zwykle u nas bywa, rechot, dlatego że zgłosił to premier Kaczyński. Wstyd.
Pani, przepraszam, wypowiedziała takie słowa: chcemy być skutecznym uczestnikiem życia międzynarodowego, a nie jest to łatwe w przypadku Polski, gdyż przez wieki nie wszystkim sąsiadom chodziło o to, żeby Polska była silna. No, pewnie o sojusznika niełatwo, ale takie pytanie, jak państwo czy pani w Parlamencie Europejskim próbujecie się mierzyć z tym, żeby jednak to imię Polski i to, co dzieje się w Polsce, no, nie podlegało takim naciskom, chociażby Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, tak jakbyśmy czuli, że mamy, nie wiem, nielegalny rząd, nielegalne wybory, nielegalne, prawda, zmiany w sądownictwie. W jakim to idzie kierunku? Bo to może być taka uzurpacja. I czy to może być? Czy państwo potraficie z czymś takim walczyć? Bo myślę, to jest i miejsce na właściwą dyplomację, właściwe miejsce Polski na arenie międzynarodowej, szczególnie w Unii Europejskiej. No i kwestia takiego poczucia Polaków, że żyjemy w bezpiecznych jakichś realiach. Jak pani by to skomentowała? Jak państwo to widzicie?
No muszę tutaj jakby trzy wątki w odpowiedzi na to, co ojciec poruszył. Trzy wątki muszę poruszyć. Po pierwsze, bezpieczne środowisko. My, mówię tutaj o posłach do Parlamentu Europejskiego, posłach Prawa i Sprawiedliwości. Ale również rozumiem polski rząd i szerzej różne agendy państwa polskiego, które działają w sferze międzynarodowej. Zdajemy sobie sprawę, że żyjemy w czasach niespokojnych. To są czasy, w których występuje jednak bardzo wiele zagrożeń. Ja pamiętam, jak Unia jeszcze 12-13 lat temu w swojej nowej wówczas strategii bezpieczeństwa wyrażała optymizm, że będziemy żyli w otoczeniu państw bezpiecznych, rządzonych zgodnie z prawem i przyjaznych Unii Europejskiej. Niestety nie zawsze tak się dzieje. Zarówno na wschodzie, gdzie mamy do czynienia z agresją, jak i na południu. I to w tak szerokim zakresie, bo praktycznie od Marrakeszu po Bangladesz mamy do czynienia z konfliktami. Wszędzie trzeba gasić te pożary. I to jest środowisko, w którym przychodzi nam funkcjonować i również starać się stabilizować zarówno cały kontynent, jak i przede wszystkim nasz kraj. Druga sprawa, już mówię w tej chwili o Parlamencie Europejskim, działamy dwutorowo. Pierwszy tor to jest ten zakres odpowiedzialności każdego z nas. W moim przypadku to są przede wszystkim sprawy bezpieczeństwa, obrony i sprawy zagraniczne i dość szeroki zakres tych spraw. Staram się po prostu funkcjonować tak merytorycznie, żeby zbudować również własną i proszę mnie źle nie zrozumieć. Tu chodzi o to, że każdy z nas budując swoją merytoryczną pozycję pokazuje, że reprezentujemy Polskę w sposób, który musi być brany pod uwagę i który musi powodować respekt. I sądzę, że tak w przypadku naszej delegacji jest. Ja mogę dać przykład, że kiedy byłam powoływana na swoje obecne stanowisko, czyli przewodniczącej Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony, przeniosły się jakby poglądy głównych mediów, czy mediów głównego nurtu z Polski do Brukseli. Byłam jedyną nominacją z uzgodnień między grupami, która została zakwestionowana. I moja kandydatura, chociaż byłam wysunięta przez grupę EKR-u całą, jako osoba najbardziej w tej dziedzinie doświadczona ze wszystkich, z całego międzynarodowego naszego środowiska, jednak poddano moją kandydaturę przy konstytuowaniu podkomisji głosowaniu, co się nie zdarzyło w żadnej innej praktycznie. No i cóż, to głosowanie wygrałam wówczas i nawet potem się śmiałam, że w zasadzie mam mocniejszy mandat od wszystkich innych i ten mandat będę wykorzystywać do tego, żeby przeprowadzać jednak te inicjatywy i te idee, które służą całej Unii Europejskiej, ale nie ma wątpliwości, że pierwsza myśl, jaka mi przyświeca, to jest po prostu dobro i bezpieczeństwo mojego kraju. A druga rzecz, proszę jeszcze mi pozwolić, zresztą potem w połowie było ponowne wybieranie, już nikt nie kwestionował mojej kandydatury, co potwierdza. A drugi nurt to jest oczywiście to, o czym ojciec mówił, czyli takie grillowanie Polski, ataki na Polskę. I tutaj myślę, że trzeba sobie zdawać sprawę z tego, z czego mamy do czynienia, z czym mamy do czynienia. Ja próbuję to analizować i w mojej ocenie bierze się to przede wszystkim z dążenia do bardzo przyspieszonej integracji i takiego zdławienia państw i społeczeństw, które mogłyby sprzeciwiać się temu procesowi bardzo przyspieszonej integracji. Próbuje się wykorzystać sytuację brexitową do jednak wprowadzenia kontynentalnej Europy na takie tory federalistyczne. To nie o to chodzi, że nie podoba się nasz kształt, czy że konkretne rozwiązania w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w instytucjach, które temu służą, nie podobają się, bo my przecież pokazujemy, że podobne funkcjonują w innych państwach. Nie podoba się to, że w ogóle Polska samodzielnie próbuje to robić, a moim zdaniem jest poważna ambicja przeniesienia kompetencji w tej dziedzinie na poziom wspólnotowy, na poziom Brukseli. No i to jest taka, powiedziałabym, przepychanka. Dwa kroki do przodu, krok do tyłu.
W jednej sytuacji tu sobie Trybunał Sprawiedliwości będzie uzurpował jakieś tam, prawda, przełożenie.
No właśnie, pracują w tym też sędziowie, bo oni dostrzegając władzę, którą starają się niektórzy spośród nich kwestionować, wysyłają pytania prejudycjalne do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który w dodatku chce rozstrzygać sprawę Polski dwa dni przed wyborami europejskimi. No ja jestem starym lisem w polityce, jak ja mam to traktować? Przecież ja wiem, co to znaczy taka data rozstrzygnięć.
Tylko pani minister jest starym lisem, a co powiedzą obywatele Polski, którzy pójdą
i nie rozumieją tego.
To też takie...
Ja mam nadzieję i nie tylko nadzieję. Ja po prostu wierzę w Polaków. Ja naprawdę wierzę w Polaków. Wielokrotnie w tak trudnych sytuacjach wykazywali zbiorową mądrość, że mam nadzieję, że będzie też odpowiedź na to.
A czasami sami jak gdyby dajemy taki powód, bo tak myślę o takim ideologicznym rozwiązaniu jak konwencja stambulska. Moglibyśmy ją wypowiedzieć. Nasi sąsiedzi tak zrobili i nic się takiego nie dzieje. A może to być tak, że taki nacisk ideologiczny. Macie konwencję, to was spróbujemy, prawda, z każdej strony.
No cóż, każde państwo jakoś ocenia liczbę frontów, które akurat jednocześnie otwiera. Nasi sąsiedzi, no, część z tych frontów mają już za sobą. My jednak weszliśmy na tę drogę trasę znacznie później. Ja nie chcę, no, nie podejmuję w tej dziedzinie decyzji. To jest w oczywisty sposób decyzja rządu, parlamentu, prezydenta. Nie, kompetencje nie leżą po stronie posłów do Parlamentu Europejskiego. Ja myślę, że po prostu my mamy w tej chwili do czynienia z grillowaniem na tak wielu frontach, że no jest pewna kalkulacja, ile z nich się otwiera. Ja jestem zwykle zdania, że należy postępować, mi to się w życiu sprawdzało, w tym życiu zawodowym, że należy postępować raczej zdecydowanie i zgodnie ze swoimi poglądami, że to przynosi dobre skutki, no ale myślę, że zaufajmy rządowi w tej mierze. Przecież to nie jest kwestia jednego resortu, to jest sprawa. No proszę zobaczyć, mamy do czynienia z podpalaniem w kilku miejscach jednocześnie. Mieliśmy do czynienia już z takimi próbami wręcz dokonania przewrotu. Coś takiego na pewno się działo w grudniu 2016 roku i te sprawy bezpieczeństwa wewnętrznego w aspekcie różnych kwestii, które jednocześnie chcemy osiągnąć również na zewnątrz, rząd musi kalkulować. Ja nie mam dostępu do wszystkich informacji. Polegam w dużej mierze też na swojej intuicji i zdaję się na swoje zaufanie.
Tak myślę o polskiej dyplomacji. Jak to zrobić, żeby na przykład nasi dyplomaci bardziej aktywni byli w takiej sferze ekonomicznej, prawda? Bo jak na przykład popatrzymy na panią Mosbacher, to ona jest nawet bardzo, tak niektórzy mówią, bardzo brutalna, jeżeli chodzi o interesy Stanów Zjednoczonych, to ona walczy. Nie wszystko musi być jak gdyby zgodne z linią prezydenta Trumpa, ale jest to amerykańskie, jest to Stanów Zjednoczonych, dlatego ona walczy. I teraz pytanie, jak nasz MSZ reaguje, jaką prowadzi politykę, taką chociażby w Europie, jak nasi dyplomaci walczą chociażby o rynki albo o to, żeby to zdobywać nawet rynki. Czy tutaj, jaka jest polityka właśnie państwa polskiego, jak pani to ocenia, byśmy, prawda, byli mocniejsi, nasz eksport, nasza marka, prawda, Polska na arenie międzynarodowej?
Ja myślę, że są pewne tradycje dyplomacji. Nie ma wątpliwości, że dyplomacja amerykańska, czyli Departament Stanu w dużej mierze rzeczywiście postrzega interes Stanów Zjednoczonych jako interes ekonomiczny Stanów Zjednoczonych i jest bardzo w tych sprawach zdecydowana. Ja wielokrotnie z tym się też stykałam. Myślę, że tradycja polska była troszeczkę inna, że sama znam powiedzenia ministra, nieżyjącego już ministra Krzysztofa Skubiszewskiego, który się gorszył, że w ogóle dyplomaci mają rozmawiać o wołowinie w sprawach, w których przecież Unia Europejska naprawdę tym się zajmuje i w negocjacjach, czy w mówieniu o członkostwie w Unii Europejskiej te sprawy gospodarcze odgrywały naprawdę sporą rolę. Ja bym powiedziała tak, że tu zgadzam się z ojcem, że jeśli chodzi o tę klasyczną zawodową dyplomację, to można by było, wiele pozostawiałoby do życzenia, ale też kompetencje dyplomacji polskiej są w tej chwili inne, to znaczy minister spraw zagranicznych w zasadzie wewnątrz Unii Europejskiej na dobrą sprawę to jest inaczej niż było za moich czasów. Za moich czasów minister spraw zagranicznych jeździł na posiedzenie swojego poziomu rady z wielkimi segregatorami i miał obowiązek po prostu zreferować sprawy wszystkie. To była jednocześnie Rada do Spraw Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych. Teraz te kompetencje są nieco inaczej zarysowane. Ja bym powiedziała tak, ja też widzę znakomitą walkę o polskie interesy w dziedzinie gospodarczej prowadzoną i przez resorty, i poprzez nawet wręcz instytucje czy firmy. To, w jaki sposób PGNiG zabiega o polskie interesy energetyczne, no może budzić podziw. Ja akurat jestem blisko z tym, bo bardzo żyję jakby sprawami bezpieczeństwa energetycznego i widzę znakomitą pracę, która jest wykonywana. I tak prawdę powiedziawszy, nawiązując do tego, o czym mówiłam na początku, o tej trudnej sytuacji, niestabilnym okresie i rzeczywiście niespokojnych czasach, czasem może dobrze grać na wielu fortepianach niż na jednym, bo ten jeden jest bardzo łatwo rozstroić.
A czy nasze misje dyplomatyczne są dobrze rozwinięte? Czy są takie zespoły, jakich byśmy się spodziewali?
Staram się unikać, prawdę powiedziawszy. Nie bardzo mi wypada mówić o tym. Myślę, że jak to zwykle bywa, w niektórych miejscach tak jest i widać znakomitą pracę, a w niektórych, jak obserwuję, no to można by sobie było życzyć zupełnie innego postępowania. Ale proszę mi pozwolić, że nie będę jednak nadmiernie tego poruszała, no bo jednak nie wypada poprzednikowi wypowiadać się nadmiernie, zwłaszcza, że są inne okoliczności w tej chwili.
Są różne jednostki, tak mówi się, jednostki kultury, instytuty polskie na przykład, które też powinny promować, wydaje nam się, taką głęboką kulturę, a
to prawda.
Z kimś tam rozmawiałem, że to taka prawda. Michnikowszczyzna, bardzo często, że to takie wszystko na granicy, takie forsowanie.
No tak, mieliśmy do czynienia też rzeczywiście z ostatnią tą konferencją, bardzo nagłośnioną, ale to nie jest, ale to jest inny już, no inny zakres tak odpowiedzialności, bo to bardziej Polska Akademia Nauk.
No a na przykład te stosunki polsko-izraelskie, czy pani nie myśli, że też powinniśmy być bardziej aktywni i uprzedzać niektóre może zdarzenia, gdyby wychodzić, a nie dopiero później reagować, jak się coś stanie, wydarzy, bo to już można powiedzieć mleko wylane. Jak te relacje polsko-izraelskie powinny
znaczy,
wyglądać?
Ja mogę powiedzieć o swoim doświadczeniu w Parlamencie Europejskim i to jest dosyć, ono mi pokazuje, że po pierwsze przynajmniej trzeba reagować natychmiast i za każdym razem, jeżeli naruszone są polskie interesy czy polskie dobre imię. To nie ma wątpliwości i trzeba to robić w sposób bardzo jednoznaczny i bardzo zdecydowany. Ja miałam do czynienia z taką sytuacją, że kiedyś rano w poniedziałek leciałam do Brukseli przez chyba Kopenhagę, jak pamiętam. I zanim doleciałam do tej, właściwie zanim doleciałam do Kopenhagi, to już wiedziałam, że miałam multum telefonów i SMS-ów, to dzwonili moi asystenci i mój znakomity wówczas stażysta, zresztą od Torunia wywodzący się. I zawiadamiali mnie, że właśnie otwiera się wystawę poświęconą Holokaustowi. Wystawę urządzoną w taki sposób, że jedna plansza ilustrowała jedno państwo. Polska plansza była absolutnie najgorsza. To był poseł holenderski, który sponsorował tę wystawę. Holenderskiej planszy w ogóle nie było. A niemiecka tak się stało, że no zaginęła w transporcie jakoś. Taki pech się zdarzył. Jak przyleciałam, to od razu podjęłam interwencję, żeby w ogóle wstrzymać otwarcie tej wystawy, ale to się nie udało. Szefostwo parlamentu dość było zdecydowane. To była dość też wpływowa osoba. I wobec tego siedliśmy z moimi współpracownikami, a są wśród nich naprawdę znakomici historycy, tacy tuż przed habilitacją. I szybko, w ciągu 2 godzin dosłownie, sporządziliśmy elaborat na temat holenderskich przykładów współdziałania z okupantami, z hitlerowskimi Niemcami, z ich instytucjami. Ja to rozesłałam na 750, bo na swój nie wysyłałam już 750 maili europosłów, tą samą mniej więcej liczbę asystentów, doradców i tak dalej. A potem na posiedzeniu grupy, bo jeszcze żeby było gorzej, to był przedstawiciel mojej grupy politycznej. Więc zażądałam, żeby w zamian za to, i w ramach rekompensaty zgodzono się na sfinansowanie dużej konferencji, która ilustrowała pomoc Żydom przez Polaków i w tym przez przedstawicieli Kościoła katolickiego w Polsce, przez siostry, zakony, przez księży. W jaki sposób, w jakiej skali to było. Taka konferencja się w Parlamencie Europejskim odbyła. Uczestniczył w niej też ksiądz Rytel Adrianik. Uczestniczył przedstawiciel instytucji związanej z Kościołem, która archiwizuje po prostu która opisuje przypadki pomocy przez Kościół katolicki w czasie II wojny światowej. Uczestniczył pan senator Jan Żaryn, uczestniczył przedstawiciel jeszcze wówczas nie otwierającego się właśnie Muzeum Ulmu w Markowej, ale mało tego, przy mnie siedział ambasador Izraela przy Unii Europejskiej i to potwierdzał. Jednym z prelegentów był wicedyrektor Instytutu Yad Vashem, bo wezwałam ambasadora Izraela na spotkanie i muszę powiedzieć, że w dość intensywnych słowach zażyczyłam sobie, żeby to było wspólne przedsięwzięcie, bo tamto, co do czego doprowadzono, było skandaliczne. Problem polega na tym, że w niewielkim, znaczy to się bardzo rozniosło. Bardzo się rozniosło i na świecie, i tam w Parlamencie Europejskim. No nie przeniosło się, chociaż to było stosunkowo niedawno, na grunt Polski i nie zostało nagłośnione, mimo że jest multum mediów w Parlamencie Europejskim, różnego typu polskich i które no, na ogół dobrze działają, ale jakoś to się nie przeniosło. Więc daję przykład, że po prostu trzeba reagować natychmiast, trzeba wykorzystywać tę sytuację, jaka jest. Trzeba jakby iść za ciosem. Ja mogę powiedzieć o tym, co mogę ja robić i co robię na swoim poziomie. I sądzę, że po prostu każdy musi się starać to robić. Na pewno jest tak, że jeżeli coś przy jakimkolwiek przedstawicielu Polski, cokolwiek jest mówione czy robione, to po prostu trzeba reagować.
Jak prowadzić politykę na wschodzie? Myślę, Białoruś, Litwa, Ukraina. Teraz nawet Ukraina jest w trakcie wyborów prezydenckich. No właśnie, czy umiemy integrować, wzmacniać Polaków? No, czy czasami jest tak, że oni nawet jakoś to korespondują, że tak jakby się czują, że są poświęceni, tak? By nie wiem, by uniknąć jakiegoś konfliktu, czy zarzewia konfliktu, chociażby ostatnie sprawy na Litwie.
No, Litwa jest dobrym przykładem, bo to jest rzeczywiście sytuacja dość skomplikowana. Nie sądzę, żeby Polacy byli poświęcani, na pewno nie za naszych rządów. Z całą pewnością tak się nie dzieje. Ja akurat tę sytuację myślę, że znam dosyć dobrze. Proszę pamiętać, że jest bardzo wiele czynników. No również było, jeśli chodzi o kręgi dyplomatyczne, które próbują się troszkę uwiarygadniać jakby w tej sytuacji. Ja jestem pani ambasador Urszula Doroszewska, która jest na Litwie. To jest przedstawicielka starej, znaczy mówię przedsierpniowej jeszcze opozycji. To jest osoba o niezwykłym autorytecie. To jest osoba, która blisko współpracowała i nadal jest w kontaktach z panem ministrem Antonim Macierewiczem, również ze mną. Była bliską doradczynią świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i wie bardzo dużo o wschodzie. Ona po prostu rodzinnie stamtąd się wywodzi i ona nigdy w życiu nie chciałaby uderzać w Polaków. To jest osoba, która niestety sytuacja jest dość skomplikowana i ona polega na tym, że my musimy mieć z naszymi sąsiadami relacje, nie mówię, że dobre, ale nie może być tak, że jakby kwestia priorytetów Polaków, którzy są na wschodzie, jest w zasadzie jedynym tematem, który my tam realizujemy. W tej chwili ja osobiście uważam, że znacznie więcej dla Polaków na wschodzie można ugrać poprzez dialog i jednak próbę rozwiązywania w częstych i bliskich kontaktach. Za czasów, kiedy żył prezydent Lech Kaczyński, kiedy ja byłam ministrem spraw zagranicznych, premier Jarosław Kaczyński był premierem Rzeczypospolitej. Mieliśmy bardzo dobre stosunki z Litwą I nie ma wątpliwości, że znacznie mniej incydentów w stosunku do mniejszości polskiej wówczas. Bo jeżeli się rozmawia co tydzień na różnych poziomach, ale to mniej więcej statystycznie wypada co tydzień, to bardzo trudno jest zrobić jakiś ruch, który jest sprzeczny z polskim interesem i uderza w nas, zwłaszcza jeżeli się prezydent Lech Kaczyński we wszystkich rozmowach na Litwie sprawę mniejszości polskiej poruszał. Ja byłam wielokrotnie świadkiem i to nie jest tak, że to było zapomniane. Podobnie jest ze sprawami na Ukrainie. Z Ukrainą mamy bardzo trudne sprawy historyczne, które będą musiały być rozwiązane. To jest niezbędne.
Dwóch kandydatów, dotychczasowy prezydent, który podpisał tą ustawę w grudniu zeszłego roku ONUPA, prawda? No czy ten nowy, który jest komikiem?
Nowy, który jest komikiem i którego znamy tylko z tego, co mówi, o którym wiemy, że jest pod dużym wpływem Kremla i prawdę powiedziawszy jakoś nie wierzę, żeby Kreml miał na myśli i na uwadze interesy polskie w tym wszystkim. Temu ośrodkowi raczej zależy po prostu, żeby mieszać w relacjach między Polską a jej sąsiadami.
A jakie mamy szanse z dotychczasowym prezydentem, jeżeli tak Ukraińcy zagłosują?
Ja myślę, że troszeczkę się jednak poprawiają, że ta sytuacja uległa pewnej. Był taki moment, kiedy mieliśmy do czynienia z bardzo zaostrzoną sytuacją. W mojej ocenie byli gracze zewnętrzni w tym wszystkim i to nie tylko Moskwa, żeby sprawa była jasna, bo bardzo różni gracze i proszę pamiętać, że również w przypadku takiego atakowania Polski wewnątrz Unii Europejskiej, państwo, które aspiruje do bliskich relacji z Unią, też nie do końca wie, jak się w tym wszystkim zachowywać. To jest pewna norma i niestety uboczny skutek takiego grillowania. My sobie z tego musimy zdawać sprawę, spróbować wykorzystywać narzędzia, żeby temu się przeciwstawiać. I myślę, że takie narzędzia były wykorzystane i zaczynają trochę działać, bo tradycje współpracy na przykład ukraińsko-niemieckiej, mówię o współczesnych czasach i pewnej też historii, były duże. Jednak główny nurt Unii Europejskiej, Unia jest pod dużym wpływem polityki niemieckiej, oddziaływał również tam. Ale ja sądzę, że pewien realizm jednak przychodzi, bo państwa powoli, państwa Europy Środkowej i Wschodniej, czy są członkami Unii Europejskiej, czy są poza Unią Europejską, zaczynają sobie zdawać sprawę, że bywają traktowane instrumentalnie i że jednym ze sposobów jest to współdziałanie w regionie, sposobów na przeciwstawienie się różnego typu zagrożeniom, które nadchodzą. No i nic lepszego, myślę, nie wymyślono w tej chwili w naszej sytuacji niż taka próba jednak współdziałania, biorąc pod uwagę te relacje, bo oczywiście polskie interesy, w tym mniejszości polskiej, muszą być stawiane. Ale też ta mniejszość polska w różnych państwach, na wschodzie, mówię o naszych sąsiadach na wschodzie, musi sobie zdawać sprawę, że nie można powiedzieć czegoś takiego, że inne są priorytety państwa polskiego, a inne mniejszości polskiej, że inaczej patrzą na sprawy bezpieczeństwa, bo tak nie jest. Dziękuję. To bezpieczeństwo jest wspólne.
Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie, tak widzę w telewizji Trwam, jak i słuchaczy Radia Maria, do kontaktu z nami. Dziś dyplomacja i bezpieczeństwo. Naszym gościem jest pani Anna Fotyga, poseł Parlamentu Europejskiego, też była minister spraw zagranicznych. Telefony do studia telewizji Trwam i Radia Maria. Słuchacze też prosimy telefonować na numery nie radiowe, ale telewizyjne. 56 657 0011, drugi 56 657 0012. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Dwa telefony dla widzów z zagranicy i słuchaczy Radia Maria z zagranicy. 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014. Pani minister wspomniała też o Niemcach i ich polityce. Chciałem zapytać o Nord Stream 2, bo to też takie dogadywanie się. Kiedyś było wiele o pierwszej nitce, teraz jak gdyby druga, niby embargo takie, prawda, Unia Europejska, Rosja, jakaś rezolucja. No ale jaki będzie koniec tej sprawy, bo przecież każdy może nawet w internecie sobie zobaczyć, że
ta budowa posuwa się
do przodu cały czas. I to nie, czy to nie są też takie fakty dokonane? Rosja robi swoje, Niemcy robią swoje, mimo że Niemcy powinny być w jakiś taki we właściwy sposób postępować z krajami członkowskimi.
No tak, my tradycyjnie, jeszcze od początku, kiedy budował się Nord Stream 1, ja byłam przeciwniczko tego od samego początku, jeszcze jak koncepcja powstawała. Myślę, że było bardzo wiele błędów państwa polskiego. Przypomnę, że za dwa dni rocznica katastrofy smoleńskiej, dziewiąta już kolejna. 7 kwietnia przed katastrofą doszło do spotkania ówczesnego premiera Donalda Tuska z Władimirem Putinem. Wcześniej mieliśmy do czynienia ze spotkaniem w Sopocie i na Westerplatte i w zasadzie ta polska zgoda, najpierw cicha, potem już głośniejsza, wówczas miała miejsce. Źle się stało wtedy, bo to były jednak inne czasy. Mówiono nam, że jak trzeba będzie, to będzie pogłębiona trasa, że zostanie posadowione głębiej. Oczywiście, że przeszkadza. Oczywiście, że blokuje dostęp do portu, do zespołu portów Szczecin-Świnoujście, a po drugie, że jest to jednak zagrożenie też bezpieczeństwa. W przypadku Nord Stream 2 ja muszę powiedzieć, że ja ciągle, i to nie jest zupełnie płonna nadzieja, ja jednak trochę nadzieję mam i to jest związane z polityką Stanów Zjednoczonych, sankcjami, z zagrożeniem, z naciskiem, również z polityką, o czym wspomniałam chwilę temu, z działaniami prowadzonymi przez PGNiG-ę. Ja się staram wpisywać w dokumenty unijne tam, gdzie jest to moja kompetencja. Myślę, że powinniśmy być bardzo zdecydowani. Nie zawsze tak się dzieje. Myślę, że też ten gąszcz jakby działań, które Unia podejmuje, powoduje, że nie wszyscy się dobrze w tym orientują. Jednak ja pewną nadzieję, pewna nitka nadziei jest. I nie chcę w tej chwili za dużo o tym mówić, ale może jednak to się uda.
Dziękuję. Mamy pierwszy głos naszego słuchacza czy widza. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jan z Podkarpacia. Pozdrawiam panią minister i ojca. I mam dwa takie pytania. Oczywiście wiadomo, że jesteśmy krytykowani ze wszelkich stron możliwych, ale chciałbym zwrócić uwagę, że Polska ma pewne punkty niejako zaczepienia, gdzie mogłaby być bardziej stanowcza. Mam tu na myśli protokół londyński do traktatu lizbońskiego, gdzie moglibyśmy chociaż w tym jednym momencie trwale i stać na stanowisku absolutnie niepopuszczenia. Tymczasem Polska wycofuje się rakiem ze wszystkich tych ustaleń i Unia Europejska tak wchodzi, gdzie tylko chce. I, bo uważam, że jest to niewykorzystane absolutnie ten moment. I drugą sprawę, którą też chyba jednak Polacy za bardzo nie rozumieją te oszczercze wszystkie działania strony izraelskiej i amerykańskiej mimo wszystko na temat roszczeń. Połączone zostało z niszczeniem źródłowych dokumentów dotyczących historii getta, historii II wojny światowej, wszelkich kronik i tak dalej, które stanowią podstawę historii w końcu obywateli polskich, prawda, 3 milionów, a natomiast tworzy się pisemną, drugą historię, przykład konferencja w Paryżu, prawda, gdzie polski rząd finansuje oszczercze publikacje dłuższego czasu i nie zajmuje się kompletnie, nie ingeruje, nie ma żadnej mało tego, ogromne pieniądze na to idą. Przyznaję, że nie rozumie to tylko człowiek również, który był naukowcem w przeszłości i tych relacji zupełnie nie wiem, o co w tym wszystkim chodzi. Podejrzewam ogromne niebezpieczeństwo. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy Pani Anie. Szczęść Boże Panu.
Dziękuję. Szczęść Boże jeszcze raz. Ja bym powiedziała tak, jeżeli dobrze zrozumiałam, jeżeli chodzi o protokół do traktatu lizbońskiego, tak? Tak było londyński. Powiedziane. To ja się z Panem zgadzam, bo no w końcu ja byłam negocjatorem tego też i prezydent Lech Kaczyński, nie wiedząc o tym, jak, nie będąc pewnym do końca, jak będzie działała w przyszłości, jaka będzie intencja stosowania Karty Praw Podstawowych, rzeczywiście zgłosił w negocjacjach, że prawdopodobnie będziemy chcieli wyłączenia z tego przez długi czas, zwłaszcza, że mieliśmy wówczas presję. Myślę, że ta presja wynikała z pewnej dezorientacji, również bardzo silnej propagandy, ale mieliśmy presję ze strony Solidarności również na to, żeby przyjmować Kartę Praw Podstawowych, bo sugerowano, że będziemy mieli kłopot ze sprawami społecznymi. Znaleźliśmy rozwiązanie prawne, prawdę powiedziawszy, to była taka no, wręcz prawie że iluminacja, bo uczestniczyłam w argumentacji, którą stosowali legislatorzy w innej zupełnie sprawie i zorientowałam się, że przecież ta argumentacja również może działać, że tak możemy argumentować to nasze wyłączenie. I rzeczywiście tak się stało i ja się z Panem zgadzam, że powinniśmy trochę częściej podejmować to, pokazywać to jako argument. Różne interpretacje później przytaczano, ale ja jednak sądzę, że to cały czas działa i że elity sobie zdają sprawę i próbują wyszukiwać jakieś oboczne drogi, które pozwalałyby nas w tej sprawie zobowiązać, a tam, gdzie nie jesteśmy zobowiązani. Natomiast jeśli chodzi o działanie, bo myślę, że ma Pan na myśli ustawę JUST.
447, tak?
No właśnie, ja bym bardzo apelowała i prosiła, żeby nie używać tego skrótu 447, bo on może być mylący. To jest po prostu numer druku tylko jednej z instytucji legislacyjnych w Stanach Zjednoczonych. W zasadzie na każdym etapie legislacji ten akt, ta ustawa miała inny numer i to może być mylące. Lepiej stosować skrót od pełnej nazwy, czyli JUST. Ja bym powiedziała tak, to jest pewne pokłosie podpisanej deklaracji terezińskiej. No już mówię, znowuż błąd, pewien błąd naszych poprzedników. To jest zobowiązanie sekretarza stanu, żeby w przypadku Polski i innych państw, bo to dotyczy innych państw, po prostu monitorować i próbować wywierać naciski, żeby... I powiedziałabym tak, no moc tego typu deklaratywnej ustawy, bo to jest, ona jest sprzeczna z międzynarodowym porządkiem prawnym, z normami prawa,
ale wydaje
wiedzy
się, że
narodowego.
Ale mogą, pani minister.
Ja bym powiedziała tak, no mogą, ale na terenie Stanów Zjednoczonych. Polski, ustawy uchwalone na terenie Stanów Zjednoczonych szczęśliwie niezupełnie obowiązują. Natomiast zgadzam się, że one są pewną emanacją no, niezbyt szczęśliwej woli, jeśli chodzi o politykę Stanów Zjednoczonych. Emanacją woli wynikającą, jak mówię, z przyjęcia pewnej deklaracji, która była dobrowolna i została przez Polskę przyjęta. Tego typu ustawa ma no mówię, w stosunku do polskich władz jakby moc zerową w sensie wykonawczej. Zgadzam się, że o tyle jest niebezpieczna, że może się zdarzyć taki polski rząd, który jednak będzie to traktował
albo
całkiem dosłownie.
Na czymś zależało, to oni mogą to jako taką kartę trochę przetargową używać. No, nieprosta zawsze jest ta dyplomacja.
No to jest rzeczywiście bardzo nieproste z formalnego punktu widzenia. Po pierwsze, to jest, uważam, pewien straszak. Rzeczywiście sama ustawa jest pewnym naciskiem, niefortunnym, przyznaję. I to takim niemniej no, moc prawną, formalną, sprawczą, jeśli chodzi o oddziaływanie na władze polskie czy na decyzje wykonawcze w Polsce, ma ta ustawa żadną.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i ja Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tutaj Krzysztof z Toronto dzwoni.
Prosimy, panie Krzysztofie.
Ja bardzo się cieszę, z przyjemnością oglądam wystąpienie pani poseł. Jestem prawie rówieśnikiem, kończyłem też, chodziłem też do liceum numer 3, z tym, że we Wrocławiu.
No bo ja we Wrzeszczu.
Tak, tak, ja czytałem o biografii pani poseł. W każdym razie kończyłem też studia mniej więcej w tym samym czasie.
Nadal tam mieszkam i nadal moje dzieci też kończyły to liceum i mam nadzieję, że moje wnuki również to skończą.
Trójka, taki szczęśliwy numer może. W każdym razie chciałem o jednej rzeczy takiej powiedzieć. Te ataki na Polskę, na Polaków w mediach zachodnich, one cały czas są. Ja czytam na bieżąco włoską prasę i w minioną niedzielę był artykuł w takim tygodniku La Repubblica, to jest najbardziej popularny.
Opiniotwórczy niestety bardzo, tak.
Tak. I oni napisali w niedzielę w artykule Campo di Sterminio Polacco o Auschwitz, czyli obóz zagłady Polski w Auschwitz. I ja na kilku forach Gazety Wyborczej starałem się zaalarmować pod różnymi artykułami ten artykuł z Gazety La Repubblica i dzisiaj widzę, że zmienili. Napisali Campo di Sterminio Nazista nel Territorio Polacco Occupato, czyli nie napisali już, że to był polski obóz, tylko obóz zagłady nazistowski na terytorium Polski okupowanej. Także te protesty, one widocznie jakieś efekty mają. Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest ta baza Trump, za którą Polska ma płacić 2 miliardy dolarów rocznie. Ja już w innej audycji poświęconej chorobom psychicznym z wtorku ubiegłego mówiłem, że za 2 miliardy dolarów to można w Polsce wybudować, ja dokładnie policzyłem, 200 szpitalów rocznie nowych. W Poznaniu wybudowano niedawno szpital psychiatryczny, w ubiegłym roku oddany do użytku, który kosztował 40 milionów złotych. Jeżeli to się podzieli przez 2 miliardy dolarów, to wychodzi dokładnie 200 szpitali. Także ja myślę, że te priorytety nie służą całkiem Polsce. Poza tym, według mnie cała polityka zagraniczna Polski, ona jest zdeterminowana filosemityzmem naszych elit. I wściekły atak na Putina i na Koreę także północną, ostatnio wydalono wszystkich pracowników z Korei, on się bierze z tego, że zarówno Korea, jak i Putin zaczęli współpracować z Syrią, która jest wrogiem Izraela i stąd jest ten ogromny atak na Rosję. I mówi się o potędze amerykańskiej, że Amerykanie nas obronią przed Putinem, przed agresją, przed czymkolwiek. Ja niedawno byłem w takim mieście Norfolk, Virginia. Tam jest największa baza marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych.
Nie tylko, natowska jest.
Tak. I to miasto jest w tej chwili, i ta baza jest przez większą część roku już pod wodą. Jest to globalne ocieplenie, cały czas się podnosi. Ja pamiętam, że to się zaczęło od tego, że powodzie w tym mieście były 3 miesiące, 6 miesięcy, teraz już jest 9 miesięcy, 3 miesiące jest, gdzie nie ma wody, a tak pozostała część roku jest to wszystko zalane pod wodą. Także z powodu tych zmian klimatycznych ten priorytet siły amerykańskiej, on się może zmienić w ciągu jednego roku. Po prostu się mogą zatopić. I nikt nas nie obroni, dlatego że oni sami siebie nie potrafią obronić. To jest to. Ostatnią rzecz, którą chciałem powiedzieć, pani poseł, po uchwaleniu ustawy 447 status wojsk amerykańskich w Polsce w opinii publicznej zmienił się ze statusu wojsk przyjaznych na status wojsk okupacyjnych. Tak Polacy w tej chwili widzą Amerykanów, którzy już w Polsce są. To wszystko, co chciałem powiedzieć.
Dziękujemy, panie Krzysztofie. Pani poseł,
dziękuję
pani
bardzo. Może po kolei. Podobnie jak pan, odwiedzałam Norfolk, Virginia i całkiem niedawno. Odwiedzałam zarówno bazę amerykańską, jak i bazę natowską. Było to w czasie dużych deszczy i przypływów i ta baza nie była pod wodą. To jest po pierwsze. Jeśli chodzi, żeby być trochę oryginalną, to zostawię w spokoju Putina i Kreml. Skupię się jednak na Korei Północnej. Nie wiem, czy pan wie, że reżim, który tam panuje, po prostu swoich własnych obywateli eksterminuje w sposób nieprawdopodobny i okrutny. Jest to reżim, który rzeczywiście zagraża w przypadku swojej nieodpowiedzialnej polityki całemu światu. Stąd, prawdę powiedziawszy, różnego typu działania podejmowane przez prezydenta Trumpa. Ja mogę je czasem oceniać dobrze, czasem źle. Natomiast mamy do czynienia, to się bardzo rzadko zdarza, żeby to było popularyzowane, ale prawdę powiedziawszy, odbywały się i w polskim Sejmie, i w Parlamencie Europejskim, i w bardzo wielu różnych miejscach konferencje organizowane przez taką organizację, którą pan powinien znać. Kościół w potrzebie się nazywa. Różne nazwy w różnych językach nosi. I ta organizacja wskazuje, w jaki sposób reżim Kim Jong-una eksterminuje de facto chrześcijan. Jak prześladowani są chrześcijanie w Korei. I naprawdę nie widzę najmniejszych podstaw, żeby w tak przyjazny sposób się wyrażać na temat reżimu tam panującego. Rzeczywiście sytuacja w Korei i rozwiązanie, wejście w dialog, który mógłby spowodować zmniejszenie zagrożenia nuklearnego ze strony tego państwa, to jest niełatwa sprawa. I poprowadzenie takiej polityki, która byłaby skuteczna, jest niełatwa sprawa. Liczono jakiś czas temu na Chiny i dobrą wolę rządu, który sprawuje władzę w Chinach, prezydenta Chin. Okazało się, bo to jest państwo, które dysponuje chyba najlepszymi narzędziami i praktycznymi, i dyplomatycznymi nacisku na Koreę. Niestety nie przyniosło to pożądanych skutków. Wie pan, ja w ocenie dobrej woli Władimira Putina i Kremla, jeśli chodzi o rozbrojenie nuklearne, muszę powiedzieć, że jestem bardzo sceptyczna i to jest łagodnie powiedziane, że jestem bardzo sceptyczna. Proszę pamiętać, że jest to władza i państwo, które groziło swoim sąsiadom, w tym Polsce, i które jeżeli ćwiczy, jeżeli prowadzi ćwiczenia, manewry, to po prostu wprost mówi o tym, że traktuje tereny Polski, w tym stolice Polski, jako ewentualny cel ograniczonego czy limitowanego ataku. To może być blef, rzecz jasna, i chciałabym to tak traktować, ale no jednak pewne sprawy trzeba kalkulować. Natomiast jeśli chodzi o Koreę Północną, przepraszam, to jest bardzo poważne zagrożenie i trzeba je traktować poważnie. Również w kontekście zagrożenia dla chrześcijan.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
No niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Cię witam. Witam panią minister, witam ojca.
Pan ma na imię?
Halo?
Pan ma na imię?
Bogdan z Zamojskiego, no konkretnie z Chlubieszowskiego. Jakoś mnie, czy Bóg daje, czy coś, zawsze mam jakoś szczęście dzwonić do was.
Dziękuję.
Nurtują mnie ten temat właśnie bezpieczeństwa i dyplomacji. Bardzo ważny temat na topie dla naszej Polski, kochany. Proszę panowie, to kiedyś powiedział mój szef rozpoznania, dyplomacje zaczynają wojnę. Ja jako były wojskowy raczej poruszę może bardziej temat, jak to się militarnego bezpieczeństwa. Jak jest militarne bezpieczeństwo, to wtedy jest i żywnościowe, i energetyczne na topie, wtedy jest szansa, to się mówi. No ale jak mój szef rozpoznania powiedział kiedyś, bo jestem zawodowy wojskowy byłym, z kierunku zwiadu, jak to mówią, chcesz żyć w pokoju, to szykuj się do wojny. No ale mniejsza o to, ten temat jest groźnie, to brzmi, no ale rzeczywiście jest na topie ten temat. W tej chwili, jak już pani minister ten ostatni temat powiedziała o Putinie, o tych sprawach, no to zagrożenie jest ogromne. Ja mam rodzinę w Ełku i kolegów, znajomych, tam w poligonie mieliśmy częste, tam stoją właśnie te wojska amerykańskie blisko. I proszę pana, tam jest, jeśli chodzi o Putina, to jest zagrożenie ogromne. Zagrożenie ogromne. Z tamtej strony ta obłość, ta kaliningradzka, to jest tak naszpryzowana tymi sprawami. No ale to jest, jak to się mówi, no temat na topie i bezpieczeństwo i dyplomacji. Jak to mówił też szef mój, dyplomaci wojny wywołują, generałowie wydają rozkazy, a żołnierze giną i cywilni giną. I ja bym ten temat poruszył naprawdę bardzo poważnie, też tutaj wsiadać u nas na tym, co powiem, Dalekim Wschodzie, na tych kresach wschodnich. I tu się widzi się no, pojednanie z Ukrainą. Pojednanie z Ukrainą tu trzeba pomieszkać, żeby widzieć, jak to wygląda. To pojednanie z Ukrainą, tutaj z nami, nas, prostych ludzi, jeszcze kiedyś ten temat poruszałem, że tutaj w tej chwili to dwa pokolenia jeszcze trzeba, żeby coś ruszyło, coś drgnęło. To się najlepiej widzi pojednanie pod tymi marketami tutaj, kiedy się sprawy poruszałem. Sprawa Izraela, no mam też możliwość, jak się mówi, śledzić tę sprawę. Izrael wykorzystuje, my jesteśmy malutcy w stosunku do dyplomacji z Izraelem, do takich spraw, że tam jakieś pojednanie, przecież nawet w mojej rodzinie byli przechowywani Żydzi. Udało się jakoś przeżyć dziadowi Marcinowi i tego, i w Włodzimierzu trzymali też tak samo tych Żydów i wyjechali do Izraela. I ten Żyd, który tam w tej chwili, no jakiś dziadnie żyje rodzina, to sam powiedział, żeby nie Polska, żeby nie Polacy przytrzymywali nas nie bronili, nie chronili, to by Izraela nie było. Bo praktycznie to w tej chwili nawet w rodzinie mamy Żyda, bo tam chrzestnica spiknęła z Żydem. To oni mówią, co drugi Żyd, to ma polskie pochodzenie w Izraelu. No nie wiem, co oni tam, no, o co im chodzi, że tam tak na nas psioczą, że raz byłem nawet w Oświęcimiu tam na wycieczce, była właśnie wycieczka młodzieży izraelskiej, to co oni tam wygadywali. No mniejsza o to zresztą, to jest nie temat bezpieczeństwa i dyplomacji. Ale no na pewno, panie minister, jak to się mówi, po wojskowemu, byłem wbić nóż w stół i twardo stawiać sprawę dla nich. Innej opcji nie ma. Będziemy ich głaskać, sasać, czy Ukraińców, czy Żydów, to oni nas będą lać po tyłkach, że coś okrutnego.
Panie Bogdanie, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego dla pana. Pani minister, kwestia pojednania z Ukrainą, czy tej dyplomacji z Izraelem?
Ja może do jednej rzeczy się odniosę, bo właściwie wszystkie te wypowiedzi zahaczały. Ja sądzę, że to powinno być bardzo wyraźnie zaakcentowane w mojej wypowiedzi i nie ma wątpliwości, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy prowadzi taką politykę Nie ma wątpliwości, że przede wszystkim musimy wzmacniać polski potencjał no nie chcę tutaj przytaczać właśnie tez von Clausewitza, bo to nie w tym rzecz, ale nie mamy najmniejszych wątpliwości, że żyjemy w czasach trudnych, nasze położenie się nie zmienia. Polska musi być państwem, które potrafi się bronić, którego młodzież jest wyszkolona, przeszkolona, którego armia jest nowoczesna, bo to jest element odstraszania. Po prostu państwa, które dysponuje silną armią, taką, która gwarantuje, że będzie potrafiła odstraszać wroga, no, takiemu państwu grozi mniejsze niebezpieczeństwo po prostu i myślę, że ta wiedza jest dostatecznie pełna, jeśli chodzi o kręgi rządowe. Nie ma wątpliwości, że my o tym też wiemy. Ja się to starałam zawsze promować również w tych swoich działaniach, które podejmuję na poziomie Parlamentu Europejskiego. Ważne jednak w tym zakresie jest współdziałanie w regionie, możliwość współdziałania. Jeżeli mówimy o odstraszaniu, to proszę pamiętać, że przy dużych zagrożeniach istotne jest, żeby nie groziły nam wrogie działania z innych stron. I nawet jeśli zdajemy sobie sprawę, że ta możliwość przeciwstawienia się może być ograniczona, to takie działania trzeba podejmować. Jesteśmy członkiem NATO i to jest podstawowy sojusz, który traktujemy jako sojusz obronny i taki, który przynosi nam, znacząco zwiększa nasze poczucie bezpieczeństwa. W tym zakresie, niezależnie od tego, że jest to czasami sojusz też trudny, lepszego sojusznika niż Stany Zjednoczone nie mamy. Proszę pamiętać, że na terenie Stanów Zjednoczonych mieszkają miliony obywateli amerykańskich o polskich korzeniach. I to jednak jest ważny czynnik stabilizacji i ważny czynnik obrony. Polonia w Stanach Zjednoczonych zdecydowanie podwyższyła swoją świadomość. Jest zdecydowanym już graczem i czynnikiem. Wreszcie powoli się spełnia to, o czym ja marzyłam, bo marzyło mi się o tym, żeby Polonia w Stanach powoli stawała i umiała się stawać takim języczkiem uwagi, żeby każdy, kto aspiruje do stanowiska, do urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych, wiedział, że z tymi milionami Polaków, szacuje się, że jest to nawet kilkanaście, takie czasami optymistyczne szacunki też występują, żeby z tymi Polakami musiał się liczyć i żeby Polacy coraz bardziej też potrafili to swoje poparcie egzekwować w sensie uzyskiwania od właściwych decyzji, które jednak no, służą Polsce. Proszę pamiętać, że również w przypadku ustawy JUST mieliśmy do czynienia z istotnym lobbingiem Polaków i mam nadzieję, że to się nasili.
No jeszcze słowo o Brexicie. Jakie to będą scenariusze? Bo nie wiemy, co zrobi parlament, czy rząd brytyjski.
A prawdę powiedziawszy, to wydaje mi się, że nie ma dostatecznie wyszkolonej wróżki, która by potrafiła powiedzieć, jak to się potoczy. Praktycznie w tych ostatnich wypowiedziach i w ostatnich działaniach zaczyna być jakby coraz bardziej realistyczna również ewentualna opcja pozostania, chociaż ja sądzę, że jednak to bardziej będzie zmierzało w kierunku przedłużonego, ale powolnego wyjścia i pozostania na innych zasadach, ale w bliskiej odległości od Unii Europejskiej. z powodów bezpieczeństwa bardzo by mi na tym zależało. Jednak jest to, a najlepszą wersją z naszego punktu widzenia jednak byłoby pozostanie Wielkiej Brytanii w strukturach Unii Europejskiej, bo to jest państwo, które zarówno w tych działaniach wewnątrz Unii, jakby w widzeniu ustroju Unii i funkcjonowania państw wewnątrz Unii Europejskiej, no jest bardzo, bardzo nam bliskie w wielu, wielu sprawach.
Rozważony zawsze głos, prawda?
Tak, w wielu sprawach ten głos jest bardzo zbliżony po prostu do naszego. W relacjach zewnętrznych również. To jest państwo w dużej mierze ważny sojusznik w ramach NATO, bardzo też transatlantycki, widząc dość jasno wiele spraw w dziedzinie polityki zagranicznej. Wszyscy ci mniejsi sojusznicy, których staramy się pozyskiwać, których pozyskujemy i którzy będą jakoś wspierali wspólne kierunki rozwoju Unii Europejskiej. Jednak w niektórych sprawach, czy to transatlantyckich, czy to w widzeniu bezpieczeństwa na wschodzie, trochę się różnią czasami od naszego punktu widzenia.
Pani minister, pani poseł, bardzo dziękuję za rozmowę z naszymi widzami i słuchaczami. Dziękuję za poświęcony czas. Była z nami pani Anna Fotyga, poseł Parlamentu Europejskiego, była minister spraw zagranicznych. Dziękuję państwu również za podjęcie tematu. Dziękujemy za telefony. Zapraszamy jeszcze na 21:30 do Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Z Panem Bogiem.